Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się i zapraszamy w środę 12 sierpnia do czasu reakcji. Wawrzyniec Trwaja audycję zrealizuje, Sławek Orlik odbiera telefony. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 i 36. To już zdecydowane. Adaś Orlik, walczący z dystrofią mięśniową Duchenna, leci z rodzicami do Bostonu. Ten wylot w niedzielę. No i będziemy informowali o wszystkim, co się dzieje, co u Adasia. Adaś będzie miał podany najdroższy lek świata. Także pieniądze na ten lek zbierali słuchacze Radia Szczecin i Czasu Reakcji, za co serdecznie dziękujemy. Lek ten ma zatrzymać postęp dystrofii, ma zatrzymać tą chorobę i na to czekamy i za to trzymamy kciuki. Pozdrawiamy Adasia, pozdrawiamy Ale, no i Sławka, który jest za szybą. A propos dystrofii mięśniowej Duchenna, jest teraz taka oto akcja Oliwii Rusoń, mistrzyni świata na dystansie 4 razy Ironman, która pokonuje Polskę siłą własnych mięśni, by zwrócić uwagę na dzieci, którym choroba odbiera możliwość korzystania z własnego ciała. Właśnie chodzi o dystrofię mięśniową Duchenna. No i najpierw był ten morderczy maraton od morza na Giewont, polegający na tym, że było 5 km pływania, 700 km na rowerze i teraz jest 50 km biegu. Już ostatnie kilometry zostały do Giewontu, no i oczywiście cała akcja jest prowadzona w internecie, można wpłacać na dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna. Adaś już zaopiekowany, cieszymy się, ale także są inne chłopaki, które wymagają pomocy. Polecamy pamięci słuchaczy to grono młodych ludzi, przed którymi całe życie i warto wydać pieniądze na ich terapię, żeby mogli cieszyć się tym podobno najlepszym ze świata. 8 minut po godzinie 12. Teraz kwestia zaniedbanej tablicy poświęconej pewnemu generałowi.
Dzień dobry, mieszkanie Szczecina. Chodzi o Bramę Królewską. Piękny zieleniec, skwer Kaczyńskiego. Natomiast prawo od wejścia na ceglanej ścianie jest tablica pamiątkowa generała Chłopowskiego. Tam zamiast kwiatów wyrastają chwasty, a ostatnio krzewy. Na początku maja zgłosiłem do Zieleni Miejskiej, żeby to uporządkować. Efektu nie ma. Chwasty większe, krzew rośnie. Drugą sprawę, którą zgłosiłem, to przy placu Rodła jest głaz, jest maszt, na którym wisi flaga i jest taka gałąź od drzewa, którą należałoby odciąć, żeby ta flaga nie szarpała się. Do widzenia.
Pozdrawiamy, do widzenia, naszego stałego, wiernego słuchacza. Oj, chyba znam ten głos. Wydaje mi się, że to jest wieloletni przewodnik po naszym pięknym mieście, już teraz na emeryturze. Jeszcze raz pozdrowienia dla pana. Co do generała Dezyderego Chłopowskiego, rzeczywiście związany ze Szczecinem o tyle, że po powstaniu listopadowym, w którym brał udział, a wcześniej brał udział w kampaniach napoleońskich, został tutaj skazany na kilkumiesięczny pobyt w twierdzy Prus w Szczecinie. No i właśnie stąd ta tablica. Generał Dezydery Chłopowski, wielka postać także dla polskiego rolnictwa. Wydał i opracował taki podręcznik nowoczesnego rolnictwa. O tym także warto pamiętać. Przekazaliśmy ten sygnał do władz Szczecina. Mam nadzieję, że obie te sprawy zostaną załatwione. A przypomnę, że wczorajszą sprawę dotyczącą brudnych flag przed Pocztą Polską w Szczecinie przekazaliśmy Poczcie Polskiej i także mamy nadzieję na rychłą reakcję. A teraz czas powiedzieć o tym, co w programie. Czy policjant może prowadzić kontrolę radarową w miejscu, gdzie co prawda często kierowcy przekraczają prędkość, ale to miejsce kontroli zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego i tego policjanta? Słuchaczka ma przykład takiej kontroli i dziś na ten temat ekspert, ale przekazaliśmy także ten sygnał do Komendy Miejskiej Policji. Mamy nadzieję jutro bądź w poniedziałek na ten temat rozmawiać. To jeden z problemów, którymi się zajmiemy. Porozmawiamy także o pierwszeństwie pieszych wchodzących na przejście. Jak to jest z tym pierwszeństwem? Czy pieszy powinien wchodzić bez żadnego rozejrzenia się, sprawdzenia, czy pojazd nie nadjeżdża. O tym także w rozmowie z naszym ekspertem. A o 12.30 a propos żagli, ta impreza już od piątku w Szczecinie do niedzieli, będziemy rozmawiali o bezpieczeństwie na wodzie, bo lekceważony zakaz wytwarzania fali, pływanie sprzętem wodnym na podwójnym gazie. No i właśnie te wykroczenia najczęściej zwalczać muszą czy to woprowcy, czy też policja na wodzie, czy też straż miejska. No ale my zapytamy naszych gości, jak poprawić bezpieczeństwo na wodzie w okolicach Szczecina, i to pytanie kierujemy także do naszych słuchaczy. Ten temat o 12.30. Ale teraz zupełnie inna sprawa. Od wczorajszego wieczora mamy zmianę w organizacji ruchu na szosie Stargardzkiej. Wjazd i wyjazd ze Szczecina od strony Stargardu tylko jedną jezdnią, a to z powodu budowy trasy S10. Przypomnijmy, szosa Stargardzka to jest główny wjazd i wyjazd ze Szczecina. I we wtorek generalna dyrekcja wyłączyła z ruchu ponad 1,5-kilometrową jezdnię ulicy szosa Stargardzka, którą samochody jechały w kierunku centrum Szczecina. Istotną nowością jest też to, że obecnie jest brak możliwości wyjazdu z ulicy Balińskiego w lewo w kierunku centrum Szczecina. No właśnie, kierowcy nam zgłaszają, że jest tam problem. Czyżby brakowało oznakowania?
Dzień dobry, z tej strony Andrzej z Gorzowa Wielkopolskiego. Jestem jako gość dzisiaj w Szczecinie. No i chciałbym dojechać do centrum. Jadę od strony Pyrzyc i się okazuje, że w lewo, w stronę ulicy Piasecznej, Balińskiego, jest droga zamknięta. Nie ma żadnych oznakowań. Ja nie wiem, czy tak ma być. Jadą auta za mną, którzy o 7 rano pędzą do pracy i nagle 15 aut na Bobryku, na stacji paliw, bo tam jest Bobryk, zawrotka. I wszyscy z powrotem do ulicy Przyszłości. Pozdrawiam.
W tej sprawie także pan Andrzej napisał, chciałbym zwrócić uwagę, bardzo ważną uwagę. Jadąc od strony Pyrzyc do Szczecina, dojeżdżamy do ulicy Przyszłości, skręcamy w lewo w ulicę Piaseczną, dojeżdżamy do Balińskiego, dojeżdżamy do końca, patrzymy, a tam cyrk na stacji paliw Bobryk. Auta zawracają. Brak jakichkolwiek oznakowań dla kierowców jadących od strony Pyrzyc. Z tego co wiem, i zaraz to sprawdzimy u źródła, nie muszą zawracać, tylko że rzeczywiście nie mogą już skręcić w lewo, tak jak przed zmianą organizacji ruchu, aby jechać na Szczecin, tylko muszą w prawo i potem dokonać gdzieś nawrotki. Gdzieś tam na przykład już w kierunku Płoni czy z Dunowa. No ale sprawdźmy, jak to jest z tą organizacją ruchu, czy tam będzie doznakowanie. Przy naszym telefonie pan Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry, panie Mateuszu.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, czy tam rzeczywiście trzeba będzie doznakować i na przykład ustawić na ulicy Przyszłości znak informujący o tym, że z ulicy Karola Balińskiego nie skręcimy w lewo w kierunku centrum Szczecina?
Na wstępie zaznaczę, że każda taka zmiana organizacji ruchu jest uzgadniana, opiniowana przez odpowiednie organy, w tym przede wszystkim Zarząd Drogi Transportu Miejskiego, bo my to jako Generalna Dyrekcja nie jesteśmy zarządcą dróg na terenie Szczecina, poza drogami ekspresowymi i autostradami, także za te trasy odpowiada Zarząd Drogi Transportu Miejskiego i tu wykonawca z detailem tą organizację ruchu uzgadniał i żadnych uwag Zarząd Drogi Transportu Miejskiego do tych kwestii oznakowania właśnie tej zmiany organizacji ruchu na ulicy Balińskiego nie miał.
A dzisiaj uwagi już mamy.
Natomiast ze względu na te głosy, również nasze obserwacje po wczorajszej zmianie organizacji ruchu, już rozmawialiśmy z wykonawcą, aby wykonawca dostawił tablicę przy skrzyżowaniu ulicy Piasecznej z drogą wojewódzką 119, dawną DK3, tak aby wskazać, że ten kierunek do centrum Szczecina jest na wprost, a nie w lewo w ulicę, Piaseczną i dalej Balińskiego, bo to rzeczywiście był taki swego rodzaju skrót, który niektórzy kierowcy wykorzystywali do tego, aby ominąć skrzyżowanie drogi 119 z drogą numer 10 i wyjechać w lewo przy tej stacji paliw, a obecnie to już nie jest możliwe ze względu na tą zmianę organizacji ruchu. To oznakowanie wskazuje obowiązujące objazd od strony ulicy Balińskiego, jadąc od Szocy Stargarskiej. One jest zarówno jeżeli chodzi o ulicę Uczniowską w kierunku drogi 119, jak i również ulicę Piaseczną. Natomiast jest to znakowanie jadąc od strony Balińskiego zgodnie z uzgodnionym projektem organizacji ruchu. Natomiast ta jedna tablica powinna w ciągu najbliższego tygodnia być tam dostawiona.
Tygodnia? Nie da rady tego postawić dzisiaj, jutro, pojutrze. Raczej to kilku dni trzeba przygotowania takiej tablicy.
Każda taka tablica musi być wyprodukowana, treść również uzgodniona, no bo nie jest to standardowa tablica w rodzaju objazd ze strzałką na wprost, tylko tu też będzie musiała być odpowiednia treść i musi być taka tablica zamówiona. Także wykonawca tu informował, że na początku przyszłego tygodnia taka tablica powinna być w tym miejscu dostawiona, tak aby już tu nikt nie miał wątpliwości. No i też tu prośba do kierowców o to, aby też zwracali uwagę na te zmiany organizacji ruchu, na przede wszystkim dostosowanie prędkości na tym odcinku, gdzie mamy ruch jedną jezdnią, no bo tu to jest dość duża zmiana sposobu przejazdu, a ruch wiadomo, że na dziesiątce na szosie Stargardzkiej jest naprawdę duży.
Czyli uwaga kierowcy, panie Mateuszu, przyszłości ulicą jedziemy i skręcamy w szosę Stargardzką. Nie robimy sobie skrótu, gdy chcemy jechać do centrum miasta, Piaseczną i Karola Balińskiego, bo to nie jest możliwe, żeby skręcić w lewo.
Nie robimy tego skrótu. Jedziemy drogą 119 do skrzyżowania ze szosą Stargardzką ulicy Przyszłości i tu na tym skrzyżowaniu w lewo bez problemu wjedziemy na drogę numer 10 i dojedziemy do centrum Szczecina.
Pan Łukasz jest z nami. Dzień dobry.
Witam redakcję, witam program. Ta tablica powinna się pokazać dzisiaj, maksymalnie jutro, ponieważ mamy od piątku imprezę na wałach Dobrego i stacja Bobryk prawdopodobnie przeżyje oblężenie Argamedon, jak to się mówi potocznie. Bo ludzie będą starą trójką na bangi jechać w stronę Szczecina, bo ta tablica musi być po prostu.
No i tutaj jest pytanie do pana Mateusza Grzeszczuka, ale my także przyślemy to pytanie, panie Łukaszu, do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Czy, jeżeli wiemy już, że tablicy wykonanie to jest kilka dni, a nawet tydzień takiej porządnej, no to nie ustawić tam na ten czas jednak jakichś takich dyżurów, prawda, panie Łukaszu?
No cokolwiek ustawić, ale informować już dużo wcześniej na Pyrzyckiej i kierowców, co oni mają robić. No bo ja sobie poradzę, bo ja wiem, ja was słucham, ale no dobra, no nie wszyscy was słuchają, no i nie każdy...
To jest ich błąd, ale rozumiemy. Tak jest. Dziękuję, panie Łukaszu, pozdrawiamy.
Proszę jeszcze podajcie informacje, jak pociągi będą jeździły po regio, jeżeli chodzi o Zagórz weekend.
O ten weekend to obecny.
Tak, jeżeli chodzi o powrót w region, Polregio, czy one będą jakieś dodatkowe pociągi, czy nie, to też się przyda tak.
Dobrze, ta informacja pojawi się w jutrzejszym czasie reakcji. Dziękujemy, panie Łukaszu, że pan nas słucha.
Pozdrawiamy.
Do usłyszenia. Panie Mateuszu, może państwo także w ramach swoich kontaktów porozmawiacie z generalną, to tak, ale z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, być może z policją w mieście, bo rzeczywiście tutaj trzeba by w kontekście, o którym mówił pan Łukasz, tej dużej imprezy żeglarskiej, pomyśleć o tych wszystkich ludziach, którzy być może będą chcieli pojechać Piaseczną i Karola Balińskiego i skręcić w szosę Stargardzką, a tymczasem to nie będzie możliwe.
Czy kierunki ruchu na znakowaniu również w ciągu drogi wojewódzkiej wskazują kierunek na Szczecin właśnie poprzez
ulicę Przyszłości, tak.
Ulicę Przyszłości, drogę 119 na skrzyżowaniu z ulicą Piaseczną. Nie mamy tak naprawdę żadnego znakowania kierunkowego wskazującego, że w lewo jest kierunek centrum Szczecina. W związku z tym tą trasę mogą wykorzystać bądź kierowcy, którzy znają tą drogę i powiedzmy jadą na pamięć, bądź też kierowcy, którzy się sugerują wskazaniami GPS-ów, map komputerowych. Natomiast myślę, że te mapy już w przeciągu jednego, dwóch dni od wprowadzenia tej organizacji ruchu się zaktualizowały i na pewno już w ten sposób też kierowców nie będą kierować, bo tak też praktyka pokazuje, że dość szybko te główne nawigacje już przestają tak kierować. Także nie sądzę, żeby to by było aż takim problemem, bo na skrzyżowaniu z ulicą Piaseczną nie mamy oznakowania pokazującego, że dojazd do Szczecina jest w kierunku właśnie tej ulicy. Także to tylko i wyłącznie kierowcy, którzy znają tą trasę, bądź też tu mogą tak ewentualnie niektóre mapy samochodowe wskazywać, ale mówię to już zapewne też jest skorygowane, bo obecnie ta reakcja na tych map komputerowych na zmianę organizacji ruchu jest też już dość szybka.
My ze swojej strony jednak zadzwonimy po audycji do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i miejmy nadzieję, że takie doraźne rozwiązanie na tych kilka dni, kiedy wielu kierowców będzie jechało na pamięć, zostanie wprowadzone. Jeszcze jedno, bo słuchacz, ja panu przesłałem ten mail, napisał także o innej sprawie związanej z tą przebudową teraz. Jest dziesiątką tutaj wjazd do Szczecina. Druga sprawa to zwężka, co jest bardzo istotne. Jadąc od Płoni do Kijewa, piękny łuk zrobiony, ale jadąc już od strony Kijewa do Płoni, to nagle na drodze przeszkody 90 stopni. Czy tak powinna wyglądać zwężka? Auta gwałtownie hamują, tiry jadą trawnikiem, bo się nie mieszczą. I pytanie, kto odbiera taką zwężkę? Czy pan widzi tutaj problem i tutaj rzeczywiście jest coś do poprawy?
Ciężko mi się tu odnieść do tych uwag, bo tam nie ma żadnego skrętu 90 stopni. Jadąc od strony centrum miasta, zawęzłem Kijewo, mamy zawężenie jednego pasa ruchu, jest standardowo ten lewy pas wyłączony takim oznakowaniem, jak jest zwykle stosowane. Nie ma tam żadnego kąta 90 stopni, jest odpowiednie oznakowanie. I następnie są te pasy ruchu zwężone już do tego przekroju węższego z tym wewnętrznym pasem ruchu lewym 2,5 metra. Także tu nie widzę żadnych kwestii związanych z nieprawidłowościami, jeżeli chodzi o znakowanie od tego kierunku od strony miasta Szczecina. Także tu została ta zmiana organizacji ruchu wprowadzona. Oczywiście, jeżeli będą jeszcze jakieś korekty wymagane, to wykonawca, mamy też inżyniera kontraktu, my na bieżąco to też obserwujemy. Jeżeli będzie potrzeba wprowadzania jeszcze jakichś korekt, to będą one wprowadzane. Wczoraj był odbiór tej organizacji wspólnie z policją. Pewne jeszcze drobne korekty były wprowadzane. Także to jest też w pewien sposób żywy organizm i jeżeli tylko zauważymy, że coś gdzieś wymaga poprawy, to będzie to realizowane.
No i teraz już na zakończenie proszę o krótką odpowiedź. Do kiedy te prace i ta zmiana organizacji ruchu na szosie Stargardzkiej nie tylko będzie obowiązywała, ile to będzie trwało, te przebudowy?
Jeżeli chodzi o zakończenie tych wszystkich prac, to mówimy tu o perspektywie roku 2028, natomiast ten ruch, tak jak jest obecnie, no to jest minimum końcówka do końca tego roku, a tak naprawdę gdzieś pewnie pierwsza połowa przyszłego roku, gdzie jakieś zmiany organizacji ruchu dalsze będą wprowadzane. Musimy przede wszystkim wykonać już podłączenie tych nowych jezdni z dziesiątki, przebudować tą jezdnię, która została zamknięta. Również prowadzone będą tu prace przy budowie przejścia dla zwierząt, także jest tu bardzo duży zakres prac do wykonania, tak aby tą jezdnię przebudować, wybudować nowy układ drogowy. No i wiadomo, że później na którymś dalszym etapie zmian organizacji ruchu ten ruch pojazdów będzie przeniesiony na tą jezdnię, która jest zamknięta obecnie. po jej zakończeniu jej przebudowy, po to, aby można było to mięznie, gdzie obecnie ruch się odbywa, też przebudować i dostosować do parametrów drogi ekspresowej.
Uzbrojeni w cierpliwość i w te informacje, musimy po prostu stosować się do oznakowania i czekać na dodatkowe oznakowanie, o którym rozmawialiśmy na początku. Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Szczeciński Oddział. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I ja przypomnę kierowcom, że ruch w obu kierunkach na szosie Stargardzkiej na odcinku między węzłem Kijewo z autostradą A6, a skrzyżowaniem ulica Szosa Stargardzka z ulicą Balińskiego odbywa się jezdnią, którą jeździło się tylko w stronę Płoni. Przypominam, że z Balińskiego w lewo w stronę centrum Szczecina obecnie nie skręcimy. To jest czas reakcji. Jeszcze przed reklamą zaczniemy rozmowę z kolejnym gościem, ale to za chwilę. Najpierw jeszcze nasz słuchacz o pewnym bezdomnym, którym zajmujemy się jakiś czas już w audycji Czas Reakcji.
Witam, Paweł, stały słuchacz ze Szczecina. A propos bezdomnego z Jaśminowej. 4 dni był spokój, ładnie posprzątane zostało. Oczywiście dzisiaj już wrócił. Za chwilę znowu się zacznie. Także znowu Straż Miejska do wezwania. Dziękuję.
Wzywamy w takim razie Straż Miejską, wolny kraj, bezdomni to wolni ludzie, no i są z tego pewne konsekwencje. Tyle na razie w tej sprawie, 12.26, a przy naszym telefonie pan Filip Grega, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dwa tematy mam do pana, to najpierw przed reklamą pierwszy. Posłuchajmy telefonu słuchaczki.
Poruszam temat kontroli radarowych w mieście. Uważam, że są konieczne, żeby nie było, że jestem przeciwna. Nie o to chodzi. Ale ostatnio mówili państwo o tym, że w niebezpiecznym miejscu te kontrole są bodajże na Struga, na Wysepce. Ten sam pan policjant, no bo jednak mija się wielokrotnie, w związku z czym już rozpoznaje się postać, ustawił się na Księżnej Anny w stronę Dąbia, na samym zakręciku. Zatrzymuje pojazdy, moim zdaniem w sposób niewłaściwy. Wyskakuje, jak Filip z Konopi, to po pierwsze, na zakręcie dwupasmówki. Żadnej zatoczki, trzeba wjechać albo zablokować pas prawy, albo wjechać całym pojazdem na chodnik na moście. No naprawdę, ja rozumiem, że trzeba dbać o bezpieczeństwo, że jest dużo piratów drogowych, ale takie kontrole w tym miejscu, w taki sposób stwarzają zagrożenie. Naprawdę, ja nie wiem, czy ten pan nie ma jakiegoś przełożonego. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie. To pani zapytanie i spostrzeżenie wysłaliśmy do Komendy Miejskiej Policji. Mamy nadzieję na rozmowę jutro bądź w poniedziałek. To się jeszcze okaże. Ale teraz, panie Filipie, przed reklamą króciutko, bo jak słuchałem pani, to miałem wrażenie, że to jest policjant ryzykant, który pewnie ma wyniki tych kontroli, czyli do budżetu wpływają pieniądze z mandatów. Ale tak na razie jednym zdaniem. Czy pani ma rację, czy nie ma racji?
Pani ma rację, że ten policjant ma przełożonego i trzeba by się zwrócić do tego przełożonego o nagrodę dla tego policjanta.
Filip Grega, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mam nadzieję, że utrzymuje słuchaczy w napięciu, bo tuż przed przerwą reklamową powiedział o tym, że ten policjant powinien od przełożonych otrzymać nagrodę. A przypomnę, zadzwoniła do nas słuchaczka, która uważa, że funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji drogówki zatrzymuje pojazdy do kontroli radarowej, jej zdaniem w sposób niewłaściwy. Wyskakuje jak Filip z Konopi na zakręcie dwupasmówki. Żadnej zatoczki. Trzeba wjechać albo zablokować pas prawy, albo wjechać całym pojazdem na chodnik na moście. Wszystko to na ulicy Księżnej Anny w stronę Dąbia. I panie Filipie, proszę rozwinąć swoją myśl. Czy taka kontrola w takich miejscach trudnych, niebezpiecznych, gdzie kierowcy muszą zwiększać uwagę, kontrola radarowa jest słuszna?
Czy w takich miejscach słuszne jest przekraczanie dozwolonej prędkości i stwarzanie zagrożenia?
No oczywiście, że nie.
No to o czym my w ogóle rozmawiamy? Sam telefon słuchacz jest tylko potwierdzeniem tego, że ten funkcjonariusz, który tam akurat jest, robi to właśnie tam, gdzie powinien to robić. Jeżeli dla kierowcy jest zaskoczeniem nagła kontrola radarowa, która odbywa się wyłącznie wtedy, kiedy ktoś przekracza dozwoloną prędkość, i to znacząco najczęściej, to nie jest za 2-3 km na godzinę, tego żaden policjant wtedy nie robi. Czyli jeżeli dla niego jest to zaskoczeniem, to tak samo zaskoczeniem będzie pieszy, matka z dzieckiem i jakakolwiek inna sytuacja drogowa, która się przed jego nosem wydarzyć może. Więc ja nie widzę tutaj żadnego problemu w tym, że ten policjant tam właśnie to wykonuje. On tam właśnie jest potrzebny.
No ale panie Filipie, zatrzymuje taki pojazd. Ten pojazd, kierowca jest zaskoczony oczywiście. No i musi gdzieś zjechać, musi gdzieś się zatrzymać. Mamy zakręt. No i po prostu może stworzyć to dodatkowe zagrożenie na drodze.
Ale no chwileczkę, no nie jeździmy jak woda w rurach i cały czas mamy obowiązek obserwować przedpole jazdy. To zróbmy inaczej. Spójrzmy na przepisy, jak należy oznakować pojazd, który się zepsuje na drodze. W mieście oznakowujemy go trójkątem ostrzegawczym w miejscu, w którym on stoi. To tylko na drogach poza obszarem zabudowanym mamy odległość 30, 50, 100, 300 metrów na autostradach. Wtedy dużo wcześniej, bo te prędkości tam są faktycznie duże i kierowca musi mieć czas i miejsce na reakcję. W mieście prędkości są stosunkowo niskie i tutaj zawsze mamy mieć możliwość od 50 na godzinę zahamować samochodem niemalże, no nie mówię w miejscu, ale na kilku metrach. Jeżeli obserwujemy sytuację, to nie będzie żadnego problemu. Jeżeli utrzymujemy właściwą odległość od poprzedzającego pojazdu, to nawet jeśli ten z przodu był nagle zatrzymany przez policjanta, co nie jest nagle, żeby było jasne, to nie jest nagle, to nam wystarczy dobra odległość, żeby zmienić pas ruchu.
Czekamy na
albo zacznijmy jeździć bezpiecznie, bo jeżeli ktoś jeździ niebezpiecznie, to mu będą takie sytuacje przeszkadzały.
510 37 36. Czekamy na opinię słuchaczy, a telefony dzwonią, a Sławek uwija się jak w ukropie. W jednej ręce jedna słuchawka, w drugiej ręce druga słuchawka i dwoje uszu zajętych. Nie wiem, jak on to robi, ma podzielną uwagę chłop. I w tej sprawie oczywiście prosimy o telefony i komentarze, ale jeszcze jedną sprawę mam do pana. Wczoraj rozmawiałem ze szczecińskimi radnymi, a także z tatą dziecka, które chodzi do przedszkola Pętliczek przy ulicy Potulickiej. Tam przy tym przedszkolu na skrzyżowaniu ulic Stoisława i Potulickiej właśnie nie ma żadnego przejścia dla pieszych, ani sugerowanego, ani takiego tradycyjnego. No i przy okazji tej dyskusji, czy to przejście tam jest potrzebne, czy nie, tradycyjne, czy sugerowane, powiedziałem, że obecnie pieszy ma pierwszeństwo i musi oczywiście zachować ostrożność, ale ma pierwszeństwo wchodząc na przejście dla pieszych. I mam sygnał, że mamy słuchacza. Pan Krzysztof. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Pan w sprawie kontroli radarowych?
Tak, dzień dobry.
Słuchamy uprzejmie.
Nie zostałem złapany na przekroczeniu prędkości, ponieważ staram się być zdyscyplinowany. Ale widziałem, jak panowie policjanci przed mostem Cłowym zatrzymywali pojazd i ten kierowca i ręką pokazuje, żeby wjechać na taki chodnik, a tam jest bardzo wysoki krawężnik. Dlaczego zmuszany jest kierowca, narażając na zniszczenie opony, w zależności jaka to jest prędkość? Gdyby było tak, żeby drugi policjant był za mostem i kazał w eskadrową wjechać, proszę bardzo, ale nie zmuszać kierowcy na wjechanie na wysoki krawężnik. Druga sprawa to tak jak ze strefą parkowania. Krawężniki mają 18-20 centymetrów.
Czyli grunt to dobra organizacja takiej kontroli radarowej. Jeden policjant ujawnia, a drugi jest dalej i tam dopiero jest rozliczenie za to przewinienie.
Ja jestem za policją, żeby po prostu wykonywali swoją czynność, przekroczyłeś prędkość tego, ale przywalić ci w miejscu bezpiecznym.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. I Filip Grega jest z nami, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu. Wróćmy do przejść dla pieszych. Panie Filipie, bo po tej wczorajszej rozmowie zadzwonił telefon i słuchacz powiedział tak.
Zacznijcie uczyć te dzieci, a w ogóle przy każdej okazji, że pieszy, no nie ma pierwszeństwa. On się musi zatrzymać, w myśl kodeksu drogowego musi się zatrzymać przed przejściem.
No i tyle, słuchacz. Czy rzeczywiście tak jest, że pieszy ma pierwszeństwo wchodząc na przejście przed pojazdem, ale z drugiej strony wchodząc na przejście musi zachować ostrożność i czy musi się zatrzymać, panie Filipie?
Panie redaktorze, to ja pójdąc za słuchaczem powiem, zacznijcie uczyć, zanim ktoś się wypowie, niech sprawdzi, jak mówią przepisy. Bo jest to porażające. Niestety Polakom się wydaje, że znają przepisy, częstokroć nawet potrafią je cytować, bo znają treść, ale nie znają jakby sensu, nie rozumieją przepisu. Nie ma najmniejszej wątpliwości, pieszy ma pierwszeństwo, nie ma żadnego obowiązku zatrzymania się przed przejściem dla pieszych, dla pieszego, z wyjątkiem sytuacji, w której pieszy wchodząc na przejście wszedłby bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Wtedy nie wolno mu tego zrobić. Oczywiście obowiązek szczególnej ostrożności spoczywa na pieszym, tak samo jak na kierowcy. Natomiast nie ma obowiązku zatrzymania się, tak jak pan tutaj twierdzi. Wracając do tego, co pan powiedział, zaintrygowało mnie i zaniepokoiło to, że jest przejście sugerowane przy przedszkolu, jak dobrze zrozumiałem. Przejście sugerowane nie jest przejściem dla pieszych. Zatem
tam przy tym przedszkolu na razie nie ma żadnego przejścia sugerowanego, w ogóle żadnego na skrzyżowaniu Stoisława i Potulickiej. Jest nieco dalej przejście z wyspą nawet dla pieszych, takie tradycyjne. To tak gwoli wyjaśnienie.
Z wyspą to lepiej, bo jest to azyl trochę taki poprawiający bezpieczeństwo. Natomiast jeśli tam jest jakiś ciąg komunikacyjny, gdzie te dzieci do tej placówki chodzą, no to myślę, że warto tam rozważyć przejście dla pieszych. To jest wyjątkowa sytuacja, wyjątkowe miejsce i dla poprawy bezpieczeństwa tych maluchów powinno tam być klasyczne, normalne przejście dla pieszych.
No i jeszcze wracamy do kwestii kontroli radarowych dokonywanych przez szczecińską, zachodniopomorską, a i ogólnie ogólnopolską policję. Jest z nami słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Moje nazwisko, moje imię Norbert. Proszę pana, odnośnie właśnie kontroli. Tutaj przed chwilą słuchałem, że policja już tam wyskakuje z plaszy. Ja często przebywam w Niemczech. Często jeżdżę do Niemiec i tutaj są kontrole w taki sposób, że są ustawiane fotoradary. I te fotoradary robią zdjęcia. One są często bardzo małe. Często są zamaskowane rzeczy w kolorze ciemnozielonym na przykład, czy na ciemnym tle, że po prostu kierowca nie jest fizycznie zauważyć, wyhamować, tylko po prostu robi zdjęcie, stryknie sobie, że ma, przychodzi po tym czasie dzień komandant. Często jest tak, że są na przykład w samochodach, stoi sobie samochód typu Citroen Berlingo, za szybą ma fotoradar. Samochód, który przekracza prędkość, zdjęcia stryka. Czasami też są takie, że odejdą od tyłu, czyli po prostu później dostaje kierowca mandat i nie ma żadnego jakiegoś zatrzymywania się w miejscach, które mogą utrudniać ruch i tak dalej.
Pan, panie Norbercie, chwali takie właśnie działanie policji niemieckiej?
Tak. Jeżeli ja jeżdżę zgodnie z przepisami, no to nie ma dla mnie problemu. Ale jeżeli ja przekraczam przepisy, to też nie wyskakuje policjant gdzieś tam za murka, za drzewa i mnie nie zatrzymuje w miejscu, który może faktycznie utrudniać ruch. Po prostu przychodzi za 2 tygodnie zdjęcie z listem i do opłacenia.
No widzi pan, dziękuję panie Norbercie, pozdrawiamy. To jest tak, że jakiś czas temu zmieniły się u nas przepisy, odebrano chociażby fotoradary strażom miejskim. No a w Niemczech to rzeczywiście mamy też takiego słuchacza, pozdrawiam go serdecznie, pana Przemka, który co jakiś czas nam przesyła właśnie zdjęcia tych fotoradarów wymyślnie schowanych gdzieś tam w Niemczech. I to rzeczywiście jest bezpieczna forma kontroli. Przekroczyłeś prędkość, płacisz, a nikt cię w trakcie tego przekraczania nie zatrzymuje. Przy naszym telefonie jeszcze przez chwilę Filip Grega, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale jest też słuchacz. Pan Boguś, dzień dobry.
Dzień dobry. Długo się czekałem, ale doczekałem. Ja tylko powiem krótko o poprzednim rozmówcy. Powiem tak, nic dodać, nic ująć, tylko należy bardzo szybko zareagować, żeby się uśmiechnąć, a dodam jeszcze Norwegia, Dania, Holandia i Szwecja, tutaj wysoka, jak jeździłem u Maloa Kiruna, są nie fotoradary, tylko kamery i przychodzą mandaty, a w Niemczech jeszcze dodam, są przyczepki, zwykłe przyczepki, gdzie jest radar umieszczony. Co do Polski, co do Szczecina, co do naszego kraju. Drodzy Państwo, od 1985 roku mam prawo jazdy, pochwalę się głośno na antenie, bezkolizyjnie, bezwypadkowo. Pracowałem w LPR-ze jako ratownik medyczny, to co widziałem, to co słyszałem, to co o 3 w nocy się budziłem, dusiło mnie gardło i musiałem korzystać z porady psychologa, to co widziałem, co się dzieje na drogach, to jest masakra i jestem za, jak najbardziej za, pod jednym warunkiem, że pan policjant dba o własne bezpieczeństwo i tak jak wy, drodzy państwo, czas reakcji, program ukochany, najdroższy mojemu sercu, który w tej chwili się odbywa, kierowca musi mieć czas reakcji, żeby zareagować, bo to co przez tydzień czasu widziałem w wynajętej mieszkaniu na Krzywoustego, tutaj vis-a-vis tych starych delikatesów, to co tam robią kierowcy, użytkownicy hulajnóg i stare te tramwaje, ja to nazywam trumny jeżdżące, to jest przekroczenie prędkości powyżej 75 km na godzinę, gdzie tam jest 50, drodzy państwo.
Może tak, problemów, panie Bogusławie, tak, bardzo dziękujemy.
Już wspominałem na antenie o torowisku, gdzie jest jedyne przejście dla pieszych i 20 metrów na prawo jest powyrywane z kamieni torowisku, gdzie to hałas daje, przenosi decybele i niebezpieczeństwo.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy, ściskamy pana serdecznie. I jeszcze jeden słuchacz do pana Filipa Gregi ma pytanie. Pan Darek chyba, tak?
Tak.
Dzień dobry.
Tak. Dzień dobry, Dariusz z tej strony. Ja mam pytanie do pana eksperta. Chodzi mi o przystanki autobusowe i o omijanie stojącego autobusu, który stoi na jezdni, nie na zatoczce, a obok jest podwójna linia ciągła. Czy ja mam prawo go ominąć, gdy sprzeciwka nikt nie ma, żadnego pojazdu? A na przykład na Nerlinga jest taka sytuacja, że położono nowy asfalt, pomalowano linie podwójne, ciągłe, cztery przystanki i za każdym razem mam zatrzymywać się. A czy mogę go ominąć?
No to dobra, to jest bardzo jasne, proste pytanie. Dziękujemy panie Dariuszu, pozdrawiamy. Panie Filipie.
Sławku, z anteny mnie wyciąłeś.
O, niedobrze. Nie, jest. Panie Filipie, ja pana słyszę. Słyszę. Halo?
Jestem, słyszę.
Panie Filipie, słyszał pan pytanie?
Odpowiadam tak. Słyszałem pytanie i już podpowiadam. Bez względu na to, czy to jest linia podwójna ciągła, czy pojedynczo ciągła, nie ma uzasadnienia do najeżdżania linii, do omijania takiego uczestnika ruchu, jakim jest na przykład autobus, czy nawet śmieciarka, ponieważ to nie są trwałe przeszkody. Gdyby to była trwała przeszkoda, typu zepsuty samochód z trójkątem ostrzegawczym ustawionym, czy ewentualnie na światłach awaryjnych, czy oczywiście jakaś przebudowa. Wtedy tak, zgodnie z zasadami zmiany pasa ruchu, a więc ustąpieniem pierwszeństwa, sygnalizacją, szczególną ostrożnością, taką sytuację wyjątkowo można. Natomiast jeśli to nie jest trwała przeszkoda, tylko taki pojazd, który się na chwilę zatrzymał, krótszą lub dłuższą, tego nie wiemy.
Musimy czekać, nie możemy go...
Musimy czekać, nie ma wątpliwości, jasne. Nawet jeśli jest to jedna pojedyncza.
Panie Filipie, ciągle. Jeszcze wracamy do tej sprawy przejść dla pieszych i w ogóle pieszego na jezdni. A propos właśnie przejść sugerowanych, czy przejść tradycyjnych, czy w ogóle braku przejść. Jakiś pojazd skręca w prawo z jednej ulicy w drugą ulicę, no a tam na jezdni jest pieszy. Posłuchajmy.
Włodzimierz z tej strony. Tak, słucham dyskusji na temat przejść sugerowanych. Przypominam, w sytuacji, gdy kierowca z ulicy skręca w jakąkolwiek kierunku, w prawo czy w lewo, poprzeczną ulicę, zawsze pieszy będzie miał pierwszeństwo. Jak nie ma przejścia, a jest już na jezdni i tak dalej. A tym bardziej na przejściu sugerowanym i gdy się zmniejsza prędkość. Miłego.
Rzeczywiście, panie Filipie, pieszy ma zawsze pierwszeństwo, gdy już jest na tej jezdni, a my skręcamy z jakiejś innej ulicy?
No i jaki miły akcent na koniec. Kolejny słuchacz, który wie, o co chodzi w przepisach ruchu drogowego i rozumie. Tak, zawsze kiedy skręcamy, bez względu na to, z jakiego powodu skręcamy, nawet jeśli jest to sygnalizator kierunkowy, nazywany błędnie bezkolizyjnym za rozporządzeniem, które dotyczy czegoś zupełnie innego, zawsze mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym przechodzącym przez jezdnię. Uwaga, tutaj słowo przechodzącym przez jezdnię. Nie zbliżającym się do tej jezdni, tylko przechodzącym przez jezdnię. To jest troszkę inaczej niż w przypadku przejścia dla pieszych. Mówimy tu o sytuacji, kiedy nie ma przejścia dla pieszych po skręcie. Kiedy my skręcamy naszym pojazdem, musimy ustąpić wszystkim pieszym, którzy już przechodzą przez jezdnię, w którą skręcamy. A jeśli jest przejście dla pieszych po skręcie, to klasycznie również wchodzącym na to przejście.
No to mamy jasność. Filip Grega, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dziękuję za rozmowę.
Kłaniam się nisko, wszystkiego bezpiecznego.
Wszystkiego bezpiecznego, a ja witam kolejnego gościa. Tym gościem jest pan Jacek Kleczaj, szef Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry, panie Jacku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mamy telefony od wodniaków albo obserwujących wyczyny wodniaków, że za duża prędkość tutaj na terenie Szczecina, na tych różnych akwenach tych środków wodnych, że nadmierne falowanie. Czy pan rzeczywiście także widzi, że nie wszyscy wodniacy są zdyscyplinowani?
Oczywiście, że tak. To jest dosyć powszechny widok i myślę, że wynika to z wielu aspektów. Jednym z głównych, podstawowych, to jest brak wiedzy na temat tego, jak wolno pływać. Zapomina się tej wiedzy. To, co się zdobyło na kursach, ewentualnie szybko wylatuje z głowy i się o tym nie myśli.
A czy nie trzeźwi na wodzie to nadal ogromny problem i taka pięta Achillesowa naszego społeczeństwa, gdy mówimy o wypoczynek nad H2O właśnie?
Tutaj muszę powiedzieć, że chyba się trochę poprawiło, aczkolwiek dobre dane ma komisariat wodny policji, bo to już mamy taką jednostkę policji w pełni zorganizowaną w Szczecinie i oni się zajmują tak naprawdę już nietrzeźwymi i na szczęście my jako ratownicy raczej rzadko mamy do czynienia z... I mam nadzieję, że przy zbliżającej się żaglach też będziemy tak dalej mieli rzadko do czynienia z takimi osobami.
No i ostatnie pytanie a propos żagli. Nie zabraknie także patroli WOPR-u na wodzie w trakcie tej imprezy?
No nie, oczywiście, że nie. My jak co roku będziemy z punktu widzenia ratowniczego ochraniać żagle, tak i te finał regat, to przypy też co 4 lata mamy pod opieką. Także no będziemy i po jednej stronie mostu pontonowego i po drugiej stronie mostu i na tych wszystkich akwenach, gdzie zawsze są woprowcy, dalej będą. Czyli nie zmniejszamy niejako ochrony ratowniczej pozostałych akwenów, a dokładamy tych działań tu w tym bezpośrednim rejonie żagli.
Jacek Kleczaj, szef Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziękuję za rozmowę, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
A witam wywołanego do tablicy przedstawiciela właśnie Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie, pan sierżant sztabowy Mariusz Kosiorek jest przy naszym telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie sierżancie, rozdzwoniły się telefony, przypomnę te dwa z wczoraj i jeden po wczorajszej audycji.
Witam, Marek z tej strony. Między 17 a 18 czekałem nasz mały promik na Wyspę Grodzką. Miałem okazję chwilę postać przy nabrzeżu i co zauważyłem? Że mnóstwo łodzi, i to sporych, motorowych, już nie mówiąc o skuterach, z ogromną prędkością przepływały na tym odcinku Odry. Przepisy mówią wyraźnie, maksymalnie od 3 do 5 węzłów, ale no trochę kultury, a przede wszystkim gdzie są te służby? Kajakarze płynęli po drugiej stronie, ja tylko czekałem, kiedy się przewrócą, bo to był szok, z jakimi prędkościami ogromne łodzie i te skutery przepływały. Dziękuję, pozdrawiam.
Dzień dobry, szczecinianka. Nie wiem, kto stawia znaki wodne, ale czy nie można ich postawić więcej, jak są drogi, za każdym skrzyżowaniu jest ponowienie znaków. Na drogach wodnych nie ma znaków o zakazie falowania. Niestety coraz więcej jest ludzi, którzy rzekomo mają patenty, ale nie wiedzą, co to jest falowanie. Wszystkie mariny, przez które przepływają takie osoby, dostają niestety dodatkowe koszty, remontowanie łódek, pomostów i tym podobne rzeczy. Poproszę o interwencję, o większą ilość znaków na Odrze, na Regalicy i na innych miejscach o zakazie falowania, tam gdzie ono występuje. Dziękuję.
Witam, przyjaciel wody ze Szczecina. Jeżeli ktoś mówi, że na wodzie jest mało policji, to znaczy, że przychodzi tylko na kawę. Policji jest pełno, jest dużo kontroli i przeważnie są to miłe. Pozdrawiam wszystkich policjantów i policjantki.
No to także dołączamy się do tych pozdrowień. Przypomnę, przy naszym telefonie pan sierżant sztabowy Mariusz Kosiorek, komisariat wodny policji w Szczecinie. No to sprawdźmy, ile państwo macie do dyspozycji łodzi patrolowych tutaj na terenie Szczecina, czy w ogóle jeziora Dąbi, a nawet do Świnoujścia pewnie dopływacie czasem.
W tym momencie funkcjonariusze mają do dyspozycji cztery mniejsze łodzie oraz naszą największą jednostkę, czyli Zwieję. Standardowy patrol policyjny to dwóch funkcjonariuszy, ale w zależności od sytuacji i charakteru prowadzonych działań, ten skład może zostać powiększony do trzech policjantów.
Państwo tutaj naprzeciwko Wałów Chrobrego macie swój taki posterunek, prawda, komisariatu wodnego, bo słuchacz dzwonił i mówił o tym, że często na skuterach albo motorówki bardzo szybko przepływają pomiędzy Wyspą Grodzką a nabrzeżem tutaj od strony Wałów Chrobrego. Czy rzeczywiście tam się zdarzają kontrole, czy państwo widzicie takie nieprawidłowości, bo słuchacz mówił tak, jakby was tam nie było?
Oczywiście, że się zdarzają. Reagujemy na wszelkie sygnały. Tutaj mogę do pana słuchacza zaapelować, jeżeli rzeczywiście widzi takie niepokojące zachowania, czy to osób prowadzących skutery, jak i innych jednostek, wystarczy wykonać telefon na numer 112, numer alarmowy, poinformować, że coś takiego się dzieje. Wtedy my skierujemy natychmiast patrol.
Czy pana zdaniem, bo państwo jako policja możecie wnioskować o doznakowanie akwenów, chociażby tymi znakami zakaz wzbudzania fali, zakaz falowania. Czy pan widzi sensowność, celowość doznakowania, czy też po prostu większym wyzwaniem jest to, żeby wodniacy często po takim jednodniowym kursie motorowodnym i dostają patent sternika motorowodnego, po prostu przestrzegali przepisów i płynęli z taką prędkością, która fal nie wzbudza?
Raczej poszedłbym tą drugą opcję, właśnie o rozszerzanie wiedzy i przypominanie sobie, bo taki jednodniowy kurs, który odbywa się, no to tak naprawdę nie daje gdzieś tam takiej wiedzy. Ja tu jestem zwolennikiem rozszerzania cały czas swoich umiejętności i uczenia się. My oczywiście ze swojej strony jak najbardziej możemy zgłosić taki problem i wystąpić z wnioskiem do odpowiedniej instytucji. Ale ja bym jednak szedł też w tą opcję, żeby uważać na to znakowanie i przede wszystkim zapoznać się z akwenem, zanim się wyruszy do niego.
Tu w Szczecinie mamy styk wód morskich, czyli Urząd Morski, a z drugiej strony Urząd Żeglugi Śródlądowej i Wody Polskie. My swoją drogą zapytamy o to, czy te urzędy widzą sensowność do znakowania, ale mówię też sprawdzam, bo oczywiście policja jest od pouczania, ale jest także od karania. Proszę powiedzieć, czy właśnie w związku z tym falowaniem, z tym łamaniem zakazu falowania, to jest takie dwie falki przekreślone czerwoną kreską. Czy były w ostatnim czasie jakieś kary, jakieś mandaty dla wodniaków, którzy właśnie łamali ten zakaz falowania?
Oczywiście tak, że tak. Od samego początku sezonu ujawniliśmy ponad 470 wykroczeń. Z tego 60 zakończyło się mandatami, a reszta to były pouczenia lub wnioski kierowane do sądu.
Czy ma pan podobną obserwację jak Jacek Kleczaj, nasz poprzedni gość, szef szczecińskiego WOPR-u, że z tym jeżdżeniem po wodzie, pływaniem po wodzie na podwójnym gazie jest lepiej od kilku lat, że te różne kampanie, również państwa akcje WOPR-u, właśnie Straży Miejskiej, no nasza działalność wpływa na to, że mniej ludzi już się siada za sterem na przykład motorówki, czy za kółkiem motorówki właśnie po kielichu?
Myślę, że świadomość społeczeństwa się bardzo zwiększyła. Jednakże tutaj kilka dni temu też mieliśmy sytuację, że po raz kolejny zatrzymaliśmy łódź z nietrzeźwym sternikiem.
No i teraz na zakończenie przypominamy naszym słuchaczom, kto jeszcze nie wie, oczywiście Radio Szczecin będzie relacjonowało wydarzenia imprezy Żagle 2026 w Szczecinie. Ta impreza rozpoczyna się w piątek, już pierwsze jednostki zawijają do nas. Proszę powiedzieć, jak będzie wyglądało to zabezpieczenie ze strony Komisariatu Wodnego Policji tego wydarzenia? Wszystkie ręce nomen omen na pokład?
Dokładnie tak. Przygotowania do tak dużej imprezy rozpoczynamy odpowiednio wcześniej. Analizujemy w ogóle całe wydarzenie, spodziewaną liczbę uczestników, a także sposób organizacji i potencjalne zagrożenia. A na wodzie, no rzeczywiście tutaj jest bardzo ważna obecność naszych patroli, ale nie tylko naszych, bo również współpracujemy z nimi służbami. Także będziemy reagować na każde naruszenie prawa i przede wszystkim będziemy dbać tutaj o bezpieczeństwo uczestników, nie tylko na wodzie, ale również na brzegu.
No i przypominamy naszym słuchaczom, jeżeli widzicie jakieś niebezpieczne zachowania na wodzie, dzwonimy pod numer 112, zostaniemy przekierowani do odpowiedniego funkcjonariusza policji, no i państwo podejmą interwencję. Sierżant sztabowy Mariusz Kosiorek, komisariat wodny policji w Szczecinie. Bardzo dziękuję, spokojnej służby życzymy.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia, to jest czas reakcji. My także się kłaniamy. Jutro po 12 Krzysztof Kukliński, 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Wawrzyniec Szwaja, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.